co w prawie piszczy.
Wracamy do naszej rozmowy o sakramentaliach, bo to temat dzisiejszego naszego spotkania. Mówimy o błogosławieństwach, poświęceniach, konsekracji, ale ja tutaj jeszcze zahaczyłabym o taki wątek. Nie traktujemy, no właśnie, chociażby poświęcenia jako takiej formy magicznej, prawda? Bo mam wrażenie, że tutaj się może czasem wkraść takie magiczne myślenie, trochę też w kontekście egzorcyzmów, o którym ksiądz wcześniej wspomniał, kiedy dopatrujemy się jakichś takich nadzwyczajności w tym, nie do końca lokując to, mam wrażenie, czasem w tej Bożej rzeczywistości.
Oczywiście no wiele zależy od podejścia człowieka do tej konkretnej rzeczy, która jest poświęcona bądź pobłogosławiona. No wkrada się w takie myślenie o tych rzeczach, nieraz taki duch magiczny, że sam ten przedmiot właśnie jest tym elementem, przez który można coś pozyskiwać tak dla siebie, czy który jest właśnie jakąś tą cudowną zupełnie moc. Oczywiście zdarzają się przedmioty, które ze względu na swoje pochodzenie, właśnie takie niewytłumaczone, a jednak potwierdzone takimi znakami nadzwyczajnymi, no są uznawane za cudowne, nazwijmy to tak, na potrzeby tego naszego rozważania, ale Kościół wierzy, że cała siła jakby tego oddziaływania nie tkwi w samym przedmiocie, tkwi w osobie, którą prezentuje, czy z którym jest związany, jest wynikiem modlitwy, wysłuchanej modlitwy wiernych.
Modlitwa na niepobłogosławionym różańcu jest tak samo ważna?
Twierdzą niektórzy, że tak na przykład o ikonach, że nie ma takiego zwyczaju, aby ikony poświęcać czy błogosławić, że one wtedy są poświęcone czy pobłogosławione, kiedy odbierają kult, czyli to właśnie modlitwa. I to jest teologia, która w tym się kryje, jest bardzo piękna właśnie, że one stają się święte przez uświęcenie, które dokonuje się poprzez modlitwę. I w tym sensie można by pomyśleć, powiedzieć też o różańcu. Choć to są dwie jakby różne tradycje duchowe, tak? Bo tutaj kiedy mówimy o ikonach, bardziej wchodzimy w taką duchowość, teologię wschodu i ona jest troszkę inna. Natomiast teologia zachodnia tutaj rzeczywiście przepisuje odpowiednie akty, ryty, sakramentaliów, którymi się posługujemy, aby błogosławić bądź poświęcać przedmioty.
Ale można modlić się na niepobłogosławionym różańcu.
No tak, na pewno nie obejmuje to kategorii jakiejś niegodziwości czy tam grzechu. Natomiast zaleca się, aby te przedmioty błogosławić.
No, mówię to raczej, czy dopytuję o to raczej w takim kontekście, że no przy pierwszej nadarzającej się okazji korzystamy oczywiście z takiej możliwości, ale żeby nie było właśnie czegoś takiego, że ja to się nie modlę, bo mam różaniec jeszcze niepoświęcony, to się nie liczy.
Powiem tak, ci, którzy sięgają po różaniec, raczej starają się, aby te przedmioty były pobłogosławione. No nie ma znowu tak wielkiej liczby ludzi, którzy się posługują tymi przedmiotami. Zwykle te osoby też są tak pobożne, że modlą się różaniec, to dbają o to, aby były to przedmioty pobłogosławione.
To pytanie było tak na wszelki wypadek. Jeszcze do tych egzorcyzmów chciałabym nawiązać, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest jakaś moda na ekscytację i celowo używam tych słów, no właśnie wszystkim, co związane jest z tą sferą. Mamy pisma, czasopisma, które epatują wręcz czasem takimi konkretnymi przypadkami, konkretnymi historiami, już nie mówię o produkcjach filmowych i wszelkich tego typu popkulturowych konsumpcjach tego właśnie tematu. I tutaj chyba dużo łatwiej właśnie o taką, no wręcz magiczną kategorię, prawda? Takie czary, co jest wyjątkowo.
Panie redaktor, to jest temat rzeka, żeby nie powiedzieć, że to jest jakieś bagno, prawda? To jest bardzo, bardzo...
Chyba bardziej adekwatny.
Bardzo trudny temat, który wywołuje sporo emocji, w tym skrajnych także, które go dotyczą. To znowu zależy w punkcie wyjścia bardzo wiele od pewnych antropologicznych czy teologicznych założeń. Są tacy, którzy negują w ogóle myśl opętania, uważają, że wszystkie te tak zwane opętania to tylko choroby psychiczne. Zresztą zaginiony parę lat temu ksiądz Krzysztof Grzywocz, on twierdził po sobie, że jest duszpasterzem chorych psychicznie. Czyli, że wiele tych rzeczy, które dotyczą opętań, to naprawdę nie są opętania, tylko złożyłem psychicznie, bo ludzie łatwiej się godzą na opętanie niż na to, że coś chory psychiczne, na stygmatyzację dotyczącą tych chorób. Oczywiście wśród wszystkich tych zjawisk zdarzają się autentyczne opętania, tego nie śmiem negować, że tak jest, ale zdarzają się one relatywnie rzadko.
No właśnie, w takim duchu, broń Boże, nie podejmując tego tematu jakoś szeroko, bo na to rzeczywiście nie mamy czasu, ale żeby tak ustawić właściwie porządek i żeby to też o egzorcyzmach myśleć nie jako o swojej walce ze złym, tylko o oddaniu Panu Bogu, prawda? O prośbie do Pana Boga, który w tym wszystkim jest, bo często tutaj dochodzi do takiej zmiany akcentów.
Proszę pamiętać, że egzorcyzm jest bardzo obwarowany w prawie Kościoła. Najczęściej ci, którzy są egzorcystami, pewnie tę posługę dokonują tak naprawdę modlitwy wstawienniczej. Egzorcyzmu bardzo rzadko, ponieważ na egzorcyzmy potrzebna jest zgoda ordynariusza miejsca i wyraźne zezwolenie. A on, z kolei ordynariusz miejsca, może udzielić takiego zezwolenia tylko prezbiterowi, w sensie pobożnością, wiedzą, roztropnością, nieskalecznością życia, który jest wypróbowany, więc naprawdę zgoda na egzorcyzm jest, można powiedzieć, ekstraordynaryjna.
Mam wrażenie, że do tego tematu być może jeszcze wrócimy, bo tak jak ksiądz doktor powiedział, temat rzeka, więc być może jeszcze do tego bagna wejdziemy. To chyba jednak bardziej adekwatne słowo. A dziś stawiamy kropkę i pierwszy program w nowym sezonie mamy za sobą. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu doktorowi Tomaszowi Relisowi, oficjałowi Sądu Diecezji Opolskiej.
Dziękuję, szczęść Boże.
Od siebie też kłaniam się Państwu nisko i Państwu dziękuję, że znów, mam nadzieję, jesteście z nami.